Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. 10 lutego wita Państwa Krzysztof Bronk. Jutro przypada Światowy Dzień Chorego. O jego tegorocznych obchodach opowie nam w rozmowie z księdzem Tadeuszem Cieślakiem arcybiskup Zygmunt Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Chorych i Pracowników Służby Zdrowia. A program zaczynamy od aktualności watykańskich.
Na prywatnej audiencji Benedykt XVI przyjął m.in. kierownictwo konferencji Episkopatu Argentyny z jej przewodniczącym kardynałem Jorge Mario Bergoglio na czele. Delegacja odwiedza w tych dniach dykasterie watykańskie. Jej wizyta w Rzymie została ustalona na jesiennym posiedzeniu plenarnym Episkopatu jako wyraz kolegialności i więzi argentyńskich biskupów z następcą Piotra. Ze strony Stolicy Apostolskiej jest to okazja do podziękowania argentyńskiemu kościołowi m.in. za obronę rodziny oraz ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
Obserwatorzy podkreślają zarazem, że jest to prawdopodobnie ostatnia wizyta w Rzymie prezydium Episkopatu Argentyny w obecnym składzie. W tym roku bowiem mają się odbyć wybory nowych władz, a kończący niebawem 75 lat kardynał Bergoglio nie może być wybrany po raz trzeci na przewodniczącego.
Troska o powołania to znak żywotności kościoła lokalnego. Zwraca na to uwagę papież w orędziu na Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Jest on obchodzony w czwartą niedzielę wielkanocną, w tym roku 15 maja. Benedykt XVI podkreśla, że obecnie, gdy głos Pana zdaje się być zagłuszany przez inne głosy, każda wspólnota chrześcijańska i każdy wierzący powinni podjąć świadomie zadanie wspierania powołań.
Biskupom Ojciec Święty zaleca właściwy dobór animatorów diecezjalnych ośrodków powołań, które są cennym narzędziem promowania duszpasterstwa powołań i modlitwy o nie. Kościół ma się troszczyć o właściwe rozmieszczenie kapłanów w świecie. Wsparcie dla diecezji, w których jest mało powołań, staje się błogosławieństwem dla udzielających go wspólnot i jest świadectwem posługi kapłańskiej uwzględniającej potrzeby całego kościoła. Księży papież zachęca, by dawali świadectwa jedności z biskupem i współbraćmi w kapłaństwie, tworząc właściwe środowisko dla rodzących się powołań kapłańskich. Rodziny winny pomagać swym dzieciom w wielkodusznym przyjęciu powołania do kapłaństwa czy życia konsekrowanego. Katecheci oraz animatorzy stowarzyszeń i ruchów kościelnych mają się starać tak wpłynąć na powierzonych sobie młodych ludzi, by mogli oni podjąć Boże powołanie i chętnie pójść za nim. Benedykt XVI przypomina, że każdy przejaw życia wspólnoty kościelnej, katecheza, spotkania formacyjne, modlitwa liturgiczna, pielgrzymki do sanktuariów, to okazja, by uczyć poczucia przynależności do Kościoła i odpowiadania na powołanie.
Ojciec Święty mianował nuncjuszem apostolskim w Słowenii 67-letniego arcybiskupa Juliusza Janusza. Pochodzący z archidiecezji krakowskiej duchowny, był do tej pory nuncjuszem na Węgrzech. W Słowenii zastąpi arcybiskupa Santosa, Abrila i Castellio, który został niedawno wicekamerlingiem Świętego Kościoła Rzymskiego, czyli jednym z głównych odpowiedzialnych za administrację dobrami Stolicy Apostolskiej w okresie wakansu na Stolicy Piotrowej.
Arcybiskup Janusz będzie z woli papieża także delegatem apostolskim w Kosowie. Jak wyjaśniło przy tej okazji biuro prasowe Stolicy Apostolskiej, funkcja ta nie ma charakteru dyplomatycznego, ale duszpasterski w odniesieniu do kościoła lokalnego. Kosowo bowiem nie jest uznawane za niezależne państwo przez większość wspólnoty międzynarodowej, w tym przez Stolicę Apostolską.
Benedykt XVI przyjął rezygnację kardynała Lubomyra Huzara ze stanowiska arcybiskupa większego Kijowa i Halicza. Zgodnie z kodeksem kanonów kościołów wschodnich, katolicy patriarchowie i arcybiskupi więksi mogą pełnić swój urząd dożywotnio lub złożyć rezygnację. Przyjąć ją może albo synod biskupów danego kościoła wschodniego, zasięgnąwszy rady papieża, albo sam Ojciec Święty, jeśli dany hierarcha zwrócił się do niego bezpośrednio. To właśnie miało miejsce w przypadku obecnej rezygnacji zwierzchnika ukraińskiej cerkwi grecko-katolickiej. Administratorem kijowsko-halickiego arcybiskupstwa większego będzie odtąd arcybiskup lwowski tego obrządku Ihor Woźniak. Do niego należy zwołanie synodu biskupów tej cerkwi, który wybierze nowego arcybiskupa większego.
Kardynał Huzar ukończy za 2 tygodnie 78 rok życia. urodzony we Lwowie, znalazł się po wojnie na emigracji, najpierw w Austrii, a potem w USA. Został księdzem amerykańskiej diecezji grecko-katolickiej Stamford, a później wstąpił do zakonu studytów. W 1977 roku, przebywający na wygnaniu, lwowski arcybiskup większy, kardynał Josip Slipej, udzielił mu potajemnie sakry biskupiej, co zostało zatwierdzone przez Jana Pawła II dopiero 19 lat później. Przed kilkunastu laty biskup Huzar powrócił na Ukrainę. 10 lat temu synod biskupów we Lwowie wybrał go na zwierzchnika ukraińskich grekokatolików. Miesiąc później papież mianował arcybiskupa Huzara kardynałem. Za jego rządów nastąpiło przeniesienie grecko-katolickiego arcybiskupstwa większego z Lwowa do Kijowa. Od tego czasu nazywa się ono kijowsko-halickim.
Komitet Centralny Światowych Dni Młodzieży poinformował o nowych szczegółach papieskiego pobytu w Madrycie. Program został już zamknięty i uzyskał aprobatę Watykanu, poinformował biskup Cesar Franco, główny koordynator spotkania, które odbędzie się w sierpniu w stolicy Hiszpanii.
Benedykt XVI przybędzie w czwartek 18 sierpnia na lotnisko Barajas, skąd po ceremonii powitalnej przejedzie do nuncjatury. Tego samego dnia uda się w Papamobile na plac Puerta de Alcalá i Cibeles, gdzie spotka się z młodzieżą. W piątek rano papież przejedzie do podmadryckiego Escurielu. Tutaj spotka się z grupą około 1000 sióstr zakonnych pochodzących z różnych krajów świata. Z kolei po południu papież weźmie udział w Drodze Krzyżowej, która przejdzie madrycką Aleją Recoletos. Z kolei seminarzyści będą mieli okazję spotkać się z papieżem w sobotę rano podczas mszy w katedrze Almudena. Po południu, już w drodze na wieczorne czuwanie modlitewne, które odbędzie się w Quattro Ventos, Benedykt XVI zatrzyma się w ośrodku Fundacji Instytutu Świętego Józefa, aby odwiedzić młodzież upośledzoną fizycznie i psychicznie. Nowością w niedzielnym programie będzie spotkanie papieża z wolontariuszami tuż przed jego odlotem do Rzymu. Na Światowe Dni Młodzieży zapisało się już ponad 260 tysięcy osób, z czego blisko 150 tysięcy weźmie udział w poprzedzającym je etapie diecezjalnym, poinformowali organizatorzy. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
W Indiach zakończyły się obchody 25. rocznicy pierwszej wizyty apostolskiej Jana Pawła II w tym kraju. Uroczystości trwały od 1 do 10 lutego, dokładnie tyle czasu, ile sama pielgrzymka.
W uroczystościach uczestniczył m.in. specjalny delegat papieża Benedykta XVI na te obchody, kardynał Murphy O'Connor. W ramach uroczystości rocznicowych odsłonięto trzy pomniki Jana Pawła II. Wydano także dwie publikacje. Nuncjusz papieski, arcybiskup Salvatore Pennacchio, uczestniczący w obchodach, zauważa. On podkreślał, jak ważny jest dialog międzyreligijny, wolność religijna i praca na rzecz pokoju. W Indiach to przesłanie pokoju i solidarności jest bardzo ważne. Ksiądz Bapu Joseph, rzecznik prasowy Episkopatu Indii, wspominając papieskie nauczanie sprzed lat, dodaje. Dominującym tematem był temat pokoju i jedności. Myślę, że to było trafne przesłanie nie tylko dla Kościoła katolickiego w Indiach, ale i dla wszystkich innych Hindusów w całym kraju. Dla upamiętnienia papieskiej pielgrzymki odprawiano msze święte, odbywały się spotkania z duchowieństwem oraz spotkania międzyreligijne. Dla Radia Watykańskiego z Delhi Elżbieta Dziuk.
Rozmawiam z przewodniczącym Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia, arcybiskupem Zygmuntem Zimowskim. Księdze arcybiskupie, zbliżają się obchody Światowego Dnia Chorego. Jaki one wymiar mają w tym roku?
To już po raz 19 będziemy przeżywać Światowy Dzień Chorego. Ustanowiony został przez Jana Pawła II, którego nazywamy papieżem cierpienia wśród cierpiących. To z jego inicjatywy 26 lat temu powstała nasza dykasteria. W tym roku będziemy obchodzić na płaszczyźnie diecezjalnej. Tak zostało to przekazane nam przez sekretarz stanu, że co 3 lata w sposób uroczysty, tak jak odbywają się Światowe Dni Młodzieży.
Ksiądz arcybiskup będzie brał udział w tych obchodach właśnie lokalnych, a konkretnie w Tarnowie.
Zaprosił mnie ksiądz biskup Wiktor Skworc z tego powodu, że obchodzi diecezja tarnowska 225 lat istnienia i są właśnie obchodzone te uroczystości przez cały rok. Wiemy, że Ojciec Święty Benedykt XVI napisał nawet specjalny list, specjalne pozdrowienie z błogosławieństwem właśnie na ten rok. Druga rzecz, że ja pochodzę z diecezji tarnowskiej i jak już sobie przypominacie, na moim obrazku prymicyjnym 38 lat temu napisałem: idę Ci, Panie, aby Ci służyć w ubogich cierpiących. Nie było to jakieś proroctwo, ale to czuło moje serce, że chcę moje kapłaństwo właśnie w tym kierunku przeżywać i służyć właśnie najuboższym.
Jak wygląda program tych obchodów w Tarnowie?
Jest to dwudniowy program, intensywny. Rozpoczniemy mszą świętą o 10:30 11 lutego w katedrze tarnowskiej z udziałem biskupów, kapłanów, zwłaszcza kapelanów szpitalnych, z udziałem ludzi chorych, cierpiących, również służby zdrowia, jak również wolontariuszy. Wiemy, że jest to rok wolontariatu europejskiego. O godzinie 15:00 spotkam się z chorymi kapłanami, gdzie będzie przekazane łóżko specjalistyczne firmy Völker z Niemiec. Ta firma ofiarowała nam 5 takich łóżek. Jedno z tych łóżek właśnie będzie przeznaczone dla domu księży seniorów w Tarnowie.
Ojciec Święty mówił w czasie ostatniego spotkania na Anioł Pański o tym, by wierni pamiętali o cierpieniu, o jego sensie też religijnym, a z drugiej strony o tym, że powinniśmy angażować się w przynoszenie ulgi tym chorym, którzy przynajmniej w jakiejś najbliższej perspektywie nie spodziewają się tej ulgi czy ozdrowienia. Czy chrześcijaństwo, które dzisiaj często jest spychane do jakby takiej mniejszości i często zdominowane jest taką kulturą, w której człowiek nie szuka ulgi w cierpieniu, a raczej ucieczki przed nią, czy ma szansę na zaistnienie, na zafunkcjonowanie?
Rzeczywiście są ludzie obłożnie chori latami i musimy tutaj zwrócić uwagę, że nie chodzi tylko o chorych w szpitalach. Oni dzisiaj przebywają bardzo krótko, ale są przecież przewlekłe choroby, gdzie rodzina opiekuje się chorymi. I dlatego trzeba również tego duszpasterstwa, ludzi, którzy się opiekują. Za każdym chorym jest rodzina. I dlatego w orędziu Ojciec Święty, zwracając się do chorych, przypomniał im o sensie cierpienia. Napisał w orędziu: jego krwią zostaliśmy uzdrowieni, takie słowa: drodzy chorzy i cierpiący, to właśnie przez rany Chrystusa możemy patrzeć oczyma nadziei na wszystko zło, które dotyka ludzkość. Zmartwychwstając, Chrystus Pan nie usunął ze świata cierpienia i zła. Bardzo mocne wyrażenie, które odzwierciedla sytuację wielu ludzi chorych, ale uzdrowił je u samych korzeni. Przemocy zła przeciwstawił wszechmoc miłości. Właśnie musimy widzieć tę wszechmoc miłości. Ojciec Święty jako ranę najpiękniejszą Chrystusa widzi jego przebite serce. I mówi, że chorzy powinni się przytulać do swego serca, tak jak to czynili za życia. Dlaczego wielu ludzi garnęło się do Chrystusa? Bo wiedzieli, że na to serce można liczyć, że do tego serca można się przytulić. I jest ta piękna modlitwa świętego Ignacego Loyoli: Duszo Chrystusowa, uświęć mnie, w ranach Twoich ukryj mnie. Właśnie to jest to piękne przesłanie. I chciałbym tutaj dołączyć jeszcze słowa, które wypowiedziała Matka Teresa na temat cierpienia. To przecież była osoba dzisiaj błogosławiona, która całe swoje życie spędziła wśród chorych i najbardziej cierpiących. Ona napisała, że w dzisiejszym świecie krzewi się cierpienie. Wielkie jest wszędzie cierpienie, ale wielki jest również głód Boga i wzajemnej miłości. Dodała Matka Teresa: istnieje głód zwykłego chleba, istnieje głód miłości, dobroci, usłużności, a to wszystko rodzi głębokie ubóstwo, z którego wypływa tylko cierpienie. I kontynuowała: samo w sobie cierpienie jest niczym, ale dzielone z męką Chrystusa stanowi wspaniały dar. Najpiękniejszym darem, jaki otrzymał człowiek, jest możliwość uczestnictwa w męce Chrystusa. Niech więc ten dzień chorego przyczyni się do tego, żeby tak chorzy, jak i ludzie zdrowi, bardziej jeszcze zobaczyli owoce męki i zmartwychwstania.
Na marginesie pamięci o chorych i na marginesie jakby tego dnia solidarności z nimi też pamiętamy zawsze o tym, że w ich służbie stoją także konkretne struktury służby zdrowia, także na szczeblu międzynarodowym. Co należałoby przy tej okazji powiedzieć, co należałoby wspomnieć?
Ojciec Święty na koniec zwraca się również do rządów, do osób, które troszczą się o zdrowie człowieka i poleca im, żeby jeszcze bardziej przyczynić się do tego, by te struktury były rzeczywiście dostępne dla wszystkich. Nasza dykasteria w ubiegłym roku, w listopadzie, miała konferencję międzynarodową właśnie na temat, jak przyczynić się, by ta służba zdrowia była bardziej ludzka i bardziej humanitarna, dostępna dla każdego człowieka. Zresztą o tym przypominał nam również Ojciec Święty, Jan Paweł II, zwłaszcza w 1987 roku w Gdańsku, zwracając się do osób służby zdrowia, mówił: macie najpiękniejsze powołanie, że musicie być blisko drugiego człowieka.
Podczas prezentacji tego orędzia na tegoroczny Światowy Dzień Chorego ksiądz arcybiskup wspomniał też o nowym rodzaju dyrektorium czy dokumentu dotyczącego postawy katolickiej służby zdrowia wobec problemu AIDS i zwalczania tej choroby. Co można polskim słuchaczom powiedzieć na ten temat?
Będzie w maju właśnie konferencja na temat AIDS, choroba, która dziesiątkuje zwłaszcza kraje afrykańskie. My mamy fundację Dobrego Samarytanina założoną przez Jana Pawła II parę miesięcy przed jego śmiercią i właśnie ta fundacja będzie organizowała to sympozjum. Również teraz przepracowujemy kartę pracowników służby zdrowia, która będzie takim vade mecum dla wszystkich, żeby byli osobami kultury życia, a nie kultury śmierci.
Co można by jeszcze powiedzieć na temat, mimo tego, że nie ma centralnych obchodów Dnia Chorego w tym roku, jakie nowości można wspomnieć w kontekście tych obchodów?
Przede wszystkim taką nowością to będzie beatyfikacja założyciela naszej dykasterii, sługi Bożego Jana Pawła II i również człowieka, który wskazał i zorganizował Światowy Dzień Chorego. Myślę, że każda diecezja w Polsce i na całym świecie, obchodząc Światowy Dzień Chorego, powinna widzieć ten dzień jako dobre przygotowanie nasze i ludzi chorych, i ludzi zdrowych, i służby zdrowia do tego najpiękniejszego dnia w tym roku, jakim będzie 1 maj, beatyfikacja sługi Bożego Jana Pawła II. A więc drodzy chorzy, drodzy lekarze, pielęgniarze, aptekarze, chciejcie uczestniczyć w tym właśnie Dniu Chorego i chciejcie wykorzystać ten dzień jako dobre przygotowanie się na ten piękny dzień beatyfikacji. Tak jak ktoś powiedział, Ojciec Święty beatyfikował swoje wnętrze każdego dnia. Tak i my mamy beatyfikować nasze wnętrza. Chciałbym zwrócić się również do chorych i cierpiących. Drodzy chorzy, niech w chwilach doświadczenia chorobą i cierpieniem wszystkim towarzyszą słowa modlitwy: Panie, spraw, by moja choroba była szczególną modlitwą do Ciebie, abym wytrwał w Tobie i uczynił z mojego życia ofiarę, dar miły Tobie poprzez akceptację woli Twojej. Niech w trudnych chwilach, gdy pojawią się moi drodzy wątpliwości, chorzy i cierpiący niech wołają do Jezusa, jak kiedyś apostołowie: przymnóż nam wiary. A On, który z miłością pochyla się nad każdym człowiekiem, niech napełni wasze serca, chorzy i cierpiący, słowami nadziei, bo w orędziu papieża Benedykta XVI jest właśnie mowa o tej nadziei, odwagi. Nie bójcie się, ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ja jestem z wami w chorobie i cierpieniu, przez krzyż do zmartwychwstania.
Dziękuję bardzo. Mówił przewodniczący Papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa chorych i służby zdrowia, arcybiskup Zygmunt Zimowski.
Tu Radio Watykańskie. Wywiad przeprowadził ksiądz Tadeusz Cieślak. A ja dziękuję Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.